Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia, zdrowia, gospodarki, edukacji, relacje między pokoleniami, tolerancja, inicjatywy obywatelskie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Przypłynęła z wielkich rzek bossa nova szampana. Czyste serce ma jak śnieg, choć mówią o nim inaczej. Na śniadanie cukier je, nocą pije biały gin, a nad ranem, gdy ja śpię, cichutko z zimna drży i płacze.
Wezmę cię do łóżka, nie płacz już Bogdasie, patrz, tu jest poduszka i dla ciebie Jasiek. Wybacz,
wybacz, że nago śpię.
Ogrzej się na płatkach, szmatkach i różyczkach, tam gdzie sny są moje, będzie i muzyczka. Wybacz,
wybacz, że nago śpię. Motyli rój i kwitnie, kwitnie len. W dolinie kupię ci żywego lwa, byś jak w domu miała tu. Posłuchajmy, co tam gra i żali się nam jak dziewczyna.
Wezmę cię do łóżka, nie płacz już w się, patrz, tu jest poduszka i dla ciebie ja się.
Że nago śpię.
Ogrzej się na płatkach, szmatkach i różyczkach, tam gdzie sny są moje, będzie i muzyczka.
Wybacz, że nago śpię.
Na zielonym stole stoi pełna szklanka, czyści mi piosenka, czyści mi kochanka.
Smutny to był tren i nie wiem, czy to źle, czy pięknie. Zapamiętam dotyk twój i sukienki z czarnych róż, a ty mnie się trochę bój i nie myśl, że mi serce pęknie. Sama i do łóżka, nie płacz już buta się, pasuje z poduszka i samotny ja się.
Wybacz,
że nago śpię.
Ogrzej się na płatkach, szmatkach i różyczkach, tam gdzie sny są moje, będzie i muzyczka.
Wybacz, że nago śpię.
Na zielonym stole stoi pełna szklanka, czyś ty mi piosenka, czyś ty mi kochanka.
Śnione,
oczy nie.
Dobry wieczór, Magda Jasińska. Witam. Dzisiaj zajmiemy się siecią szpitali. 593 placówki znalazły się w sieci szpitali. O tym poinformował jakiś czas temu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Lista dostępna jest na stronach NFZ i Ministerstwa Zdrowia, a kontrakt z funduszem może stracić 319 jednostek, które głównie leczyły w trybie jednodniowym. W sumie ponad 145 tysięcy łóżek szpitalnych zostało włączonych do sieci, a 7 tysięcy zostało poza nią. Oznacza to, że 95% łóżek szpitalnych zostało zakwalifikowanych do systemu i będzie miało zagwarantowane finansowanie. Placówki, które nie znalazły się w sieci, będą mogły starać się o kontrakt z NFZ-em w konkursach. Na leczenie szpitalne fundusz wydaje 33 miliardy złotych rocznie. 93% tej kwoty ma być przeznaczone na sieć i przyznane szpitalom w ramach ryczałtu, a 7% rozdysponowane w konkursach. Te zmiany wejdą w życie 1 października. W ramach sieci szpitali pacjenci zostaną objęci kompleksową opieką i, jeżeli będzie to potrzebne, rehabilitacją również po leczeniu szpitalnym. Placówki, które spełniły kryteria i są w sieci, będą miały zagwarantowane ryczałtowe finansowanie przez 4 lata.
Minister Radziwiłł ma przed sobą bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie, ale podjął się tego i wierzę to, że sobie poradzi.
Ustawa o sieci szpitali to ważny krok na drodze do kompleksowej reformy służby zdrowia, mówiła po posiedzeniu Rady Ministrów premier Beata Szydło.
Ideą, wokół której budujemy naszą reformę służby zdrowia, jest ta idea, o której mówił świętej pamięci pan profesor Zbigniew Religa, mówiąc o tym, że w centrum wszystkich działań służby zdrowia musi być pacjent.
Leczenie na najwyższym poziomie ma zapewnić właśnie sieć szpitali. Będzie wprowadzona skoordynowana opieka nad chorymi także po wyjściu ze szpitala. W każdej placówce, która wejdzie do sieci, będzie też nocna i świąteczna pomoc lekarska. Tłumaczy szczegóły ustawy minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.
W przeszłości często się mówiło, że system służby zdrowia może i potrzebuje więcej pieniędzy, ale do dziurawego sita wody nie ma co wlewać, bo i tak przeleci. Dlatego, żeby nie marnować tych większych pieniędzy, które niewątpliwie są potrzebne w systemie służby zdrowia, należy najpierw zacząć od porządkowania. I to właśnie robimy.
Są to jednostki głównie publiczne, aczkolwiek są również to szpitale przekształcone, bo takich szpitali mamy w Polsce około 200, ale są to szpitale, które korzystały do tej pory z kontraktacji w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wejdzie około 760, więc jest to absolutnie wystarczająca na polskie warunki liczba, która pokryje z definicji zapotrzebowanie na świadczenia.
Ja daję kredyt zaufania, ja mam nadzieję, ale nie wiem, jak to będzie, dlatego że już to, co mieliśmy poprzednie 8 lat, tak samo jak te karty DILO, jak miało być dobrze dla tych, którzy są chorzy i podejrzewani o nowotwór, to wszystko było i słusznie minęło. I teraz nie wiadomo, co będzie. Jest znowu problem, czy będzie lepiej.
Pacjenci mogą czuć się bezpieczni. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że będziemy mogli w niektórych obszarach, zwłaszcza tych najbardziej problematycznych, jeżeli chodzi o kolejki, powiększać liczbę zamawianych świadczeń. Część świadczeń będzie wykonywana w ramach szpitali wpisanych do sieci, a jeśli potrzeby na danym terenie nie będą w ten sposób zapewnione, to wówczas Narodowy Fundusz Zdrowia na miejscu ogłosi konkurs na dodatkowe świadczenia poza siecią. Co do zasady, kontrakt jest na 4 lata, ale jeżeli na przykład w tym okresie w szpitalu coś się zmieni, na przykład przestanie spełniać kryteria w zakresie zaliczenia go do sieci, to może być z tej sieci usunięty. Wówczas, jeżeli zrodzi się jakieś zapotrzebowanie dodatkowe na świadczenia, które wykonywał taki szpital, który był w sieci, a teraz nie jest, to wówczas płatnik będzie ogłaszał po prostu konkurs na świadczenia uzupełniająco.
Krótko mówiąc, mamy kolejny etap chaotycznego wprowadzania niezwykle ważnych regulacji zmieniających rzeczywistość służby zdrowia, które poprzez chaos, poprzez zmniejszenie liczby jednostek odbiją się niekorzystnie przede wszystkim dla pacjentów.
To jest eksperyment, bo cokolwiek robione bez wypróbowania wcześniej, choćby na małym pilotażu, jest to eksperyment na żywym organizmie, a tak jak mówię, no, siedzę w tym zawodzie blisko 50 lat i wszystkie zmiany, które widziałem, były z reguły zmianami na gorsze. Oczywiście no, nie można porównać funkcjonowania dzisiejszego szpitalnictwa ze szpitalnictwem z czasów poprzedniego ustroju, kiedy była totalna bieda.
ta reforma, którą proponuje rząd PiS-u, jasno wskazuje na to, że kolejki nie będą krótsze, że jakość opieki zdrowotnej nie będzie wyższa, że szpitale nie będą lepiej wyposażone, nie będą miały więcej lekarzy i pielęgniarki czasu dla pacjenta. Ta sieć szpitali to jest cofanie nas w rozwoju, to jest centralizacja zarządzania usługami medycznymi w kraju. Z pierwszego oglądu listy większość szpitali publicznych do niej weszła, natomiast na różnym poziomie finansowania i też nie ze wszystkimi oddziałami. To znaczy, że różne szpitale będą miały różny poziom finansowania, a tym samym w różnych okresach czasu będą mogły dostarczyć różnej jakości usługi medyczne, co z pewnością wpłynie na jakość opieki zdrowotnej nad Polakami, nad obywatelami.
Przytłaczająca większość szpitali, które znajdą się w wykazach, znajduje się tam po prostu z automatu. To jest kwestia sprawdzenia po prostu kryteriów. Jeżeli chodzi o wartość świadczeń, bo to jest chyba najbardziej interesujące, to 93% świadczeń wykonywanych w szpitalach to są świadczenia, które będą objęte właśnie szpitalami, które są w sieci.
To były opinie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, ale również i opozycji. To sprawdźmy, jak to wygląda w naszym regionie.
Wszystkie szpitale w naszym województwie weszły do sieci. Czy pacjenci mogą się cieszyć, czy też powinni się obawiać tego, co nastąpi 1 października?
No, zgodnie z zapowiedziami powinni się cieszyć.
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia doktora Biziela, Wanda Korzycka-Wilińska.
Bo zapowiadane jest, że będzie lepiej, że skrócą się kolejki, że pacjent będzie objęty całą taką kompleksową opieką. No to myślę, że powinni się cieszyć, tylko chciałabym powiedzieć, że taką kompleksową opieką nasi pacjenci, którzy u nas są pacjentami hospitalizowanymi, taką opieką kompleksową są objęci, bo pacjenci trafiają później do poradni specjalistycznych w naszym szpitalu, także, ale jeżeli można jeszcze coś poprawić, to my chętnie poprawimy dla dobra pacjenta.
No ale to pani jest szefem zakładu pracy, którym jest szpital i czy w tej chwili właściwie pacjent tego wcale nie odczuje, tej zamiany, bo to też będzie zmiana filozofii finansowania procedur.
Tak, od października płacą nie za procedurę wykonaną pacjentowi, tylko to będzie ryczałt, który szpital dostanie i w ramach tego ryczałtu będziemy zajmować się pacjentami. No dla nas to jeszcze jest taka trochę niewiadoma, zobaczymy jak to nam wyjdzie. Na pewno nie będziemy chcieli robić tego z niekorzyścią dla pacjenta. Na pewno naszym zadaniem, naszą misją jest to, żeby dbać o dobro pacjenta.
Aczkolwiek z kolei my, Polacy, przyzwyczailiśmy się do tego, że jak coś jest zryczałtowane, to jest tak uśrednione i ten poziom opieki może no, momentalnie spaść.
W naszym szpitalu na pewno jakość opieki nie spadnie. Jesteśmy szpitalem akredytowanym. Kolejne wizyty akredytacyjne mamy zaplanowaną na październik, więc na pewno jakość w naszym szpitalu nie spadnie, a raczej się ciągle podnosi i dbamy o to.
Czy to oznacza, że już nie będzie nadwykonań?
No mówią, że nie ma być nadwykonań. Zobaczymy, czy będą, czy nie.
No ale to oznacza, że otrzyma pani jakąś kwotę pieniędzy i w ramach tej kwoty będzie musiała pani się gospodarzyć. Pytanie, czy ta kwota będzie wyższa od tej, którą pani teraz otrzymuje w wyniku kontraktowania procedur, czy też niższa będzie?
To się okaże w październiku, co my dostaniemy, ale też są procedury, które jakby są poza ryczałtem i to są porody, to są endoprotezy, to są zaćmy, więc też liczymy na to, że tutaj w tych procedurach być może, że kolejki się skrócą, bo tutaj najwięcej osób czeka właśnie na te procedury.
Czy dyrektorzy w tej chwili są jakoś szkoleni, żeby inaczej prowadzić swoje placówki?
Nie, my sami się uczymy i musimy się nauczyć tego do października.
A jakie są pani obawy w związku z wejściem sieci szpitali?
No moje obawy dotyczą tego ryczałtu, bo jeżeli to ma być za 2015 rok, to trochę się martwię, że może być to niższa kwota niż mamy to w tej chwili z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale mam nadzieję, że fundusz też widzi, że tych procedur robimy dużo i dbamy o pacjenta, więc mam nadzieję, że nie będziemy tu pokrzywdzeni, a że doceni fundusz to, co robimy i ta kwota nie będzie niższa niż była do tej pory.
To zamierzenie wrażenie, że wraz z wejściem sieci szpitali będzie szybszy dostęp do lekarzy, do opieki medycznej w szpitalach. Jakie jest to uwarunkowanie?
Tym założeniem sieci szpitali jest to, że pacjent ma mieć jakby powiązaną opiekę pacjenta hospitalizowanego razem z opieką specjalistyczną w ambulatorium. I to jakby ma przyspieszyć, no, tak jak mówiłam, my w naszym szpitalu staramy się to już robić od wielu lat, ale w innych szpitalach tego nie ma. I też to powiązanie z tą świąteczną i nocną opieką, która ma być w tych szpitalach niższej referencyjności, może poprawić dostęp do lekarza, bo w tej chwili w naszych SOR-ach, w szpitalnych oddziałach ratunkowych naprawdę przychodzą pacjenci, którzy takiej opieki doraźnej nie potrzebują. I my w SOR-ze mamy do około 200 pacjentów w ciągu doby. To jest dużo pacjentów i wybranie tych pacjentów, którzy są w stanie zagrożenia zdrowia i życia, no to czasami jest trudno, tak? Wszyscy muszą długo czekać. Gdybyśmy mieli miejsce, taki POZ świąteczny, nocny, prawdopodobnie byśmy zrobili u siebie w szpitalu, ale nasz szpital już nie może się bardziej elastycznie rozwijać, niż się rozwinął i nie mamy miejsca. I zresztą sieć jakby nie wskazuje naszego szpitala do tego, żeby taka konieczność była, ale nie wiem, gdzie w tej chwili, czy w Bydgoszczy będzie jakaś zmiana tej opieki świątecznej i nocnej, bo to na pewno trzeba poprawić w Bydgoszczy.
Tłumy ludzi czekające w kolejkach na izbach przyjęć, pacjenci po wypadkach, ciężko chorzy, obok tych, którzy nie zdążyli do swojego lekarza rodzinnego. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł chce rozwiązać ten problem, nakładając na szpitale, które znalazły się w sieci, obowiązek, aby obok izby przyjęć lub SOR-u były przychodnie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.
To jest po prostu wyzwanie przed nami cywilizacyjne. Nie może być tak, żeby te dantejskie sceny, które dzisiaj dzieją się na SOR-ach i izbach przyjęć, żeby zaakceptować.
Tylko w szczególnych przypadkach nocna i świąteczna opieka lekarska będzie świadczona tam, gdzie do tej pory, wyjaśnił wiceminister zdrowia Piotr Gryza.
Tam, gdzie nie będzie to zabezpieczone przez szpital, będą wykonywały podmioty tak jak do tej pory, tylko po przeprowadzeniu konkursu, bo zgodnie z ustawą umowy w zakresie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej są wygaszane.
W całym kraju do sieci szpitali zakwalifikowano 593 placówki, które będą miały zapewnione finansowanie z NFZ przez 4 lata. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
Czyli to oznacza, że wraz z wejściem sieci szpitali już pacjenci, którzy bardzo często korzystali właśnie w soboty, niedzielę czy też w nocy z państwa szpitala, już nie będą korzystać?
Trudne pytanie. Pewnie będą korzystać, bo się już przyzwyczaili, że trzeba iść na SOR, ale to jest, myślę, czas, żeby pacjentów nauczyć i przygotować do tego, że taka pomoc jest udzielana właśnie w POZ-ach i to pewnie wymaga trochę czasu.
Nie zwiększy się finansowanie szpitali, mówię o tej globalnej puli wraz z wejściem w życie sieci szpitali. Czy to dobrze, że w tej sieci znalazły się właściwie wszystkie szpitale?
Tutaj nie chcę się wypowiadać, bo bym mogła źle powiedzieć, ale to znaczy, czy będzie mniej, czy więcej, to też się okaże. Dopiero ma być zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Czekamy cały czas na te zmiany, no i zobaczymy, co nam fundusz zaproponuje.
A czy państwo, jako dyrektorzy placówek, które wejdą w sieć szpitali, nie apelowali, żeby zmienić ustawę, żeby to nie był rok 2015, a jednak 2016 chociażby?
Oczywiście, że takie rozmowy były i rozmawialiśmy o tym, ale to już było jakby ustalone wcześniej i uznali, że za 2015 rok były zapłacone wszystkie nadwykonania, więc to był dobry rok dla większości szpitali.
Czy ta sieć uporządkuje jak gdyby referencyjność szpitali? Czy w tej chwili też nie mieliśmy tej referencyjności?
No, referencyjności nie było, ale myślę, że ten powrót do jakby posiadania stopnia referencyjności to był dobry kierunek i myślę, że to do tego się powinno wrócić. Na razie o tym się nie mówi jeszcze, ale to jest dobry kierunek.
Kiedy pani oczekuje na sprawdzenie tej sieci szpitali, czy już po kwartale będziemy mogli powiedzieć, jak ona działa?
Myślę, że na koniec roku już coś będziemy więcej wiedzieć, czy to wyszło z korzyścią dla pacjenta i dla szpitala.
Rozmawialiśmy z dyrektorem szpitala uniwersyteckiego nr 2 imienia Biziela, Wandą Korzycką-Wilińską. Po
Poseł Tomasz Latos, wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, panie pośle.
Witam serdecznie.
1 października to będzie taki magiczny czas, że wejdziemy w strefę szczęśliwości, będzie nam się lepiej leczyło. Co się zmieni z perspektywy pacjenta?
Z perspektywy pacjenta zmienią się pewne rzeczy dość zasadniczo, zaraz o nich powiem, tylko też miejmy świadomość. To nie jest tak, że 1 października będzie wszystko cudownie, wspaniale, nadzwyczajnie. Nie. Jeżeli będzie dobrze, a myślę, że będzie dobrze, to będzie proces docierania się w ramach nowej ustawy, który potrwa pewnie z kilkanaście tygodni. A co się zmieni z punktu widzenia pacjenta? No wydaje się, że najważniejsze są trzy rzeczy. Pierwsza sprawa to to, że będzie tak zwana opieka koordynowana, czyli nie będziemy mieli sytuacji takiej, że pacjent trafił do szpitala na leczenie, został wyleczony na tyle, na ile to wymagało opieki szpitalnej, wypisany z zaleceniami dalszej opieki już w poradni specjalistycznej, po czym ten pacjent już do tej poradni specjalistycznej nie może się przez kilka miesięcy dostać, no bo są kolejki i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym całe leczenie szpitalne, szlak trafił, że tak powiem, i na przykład trzeba wrócić z powrotem do szpitala, bo się pojawiły jakieś powikłania. Teraz będzie opieka koordynowana, czyli szpital będzie zobowiązany zapewnić kontynuację leczenia już po wypisaniu ze szpitala. I to jest pierwsza, moim zdaniem, najważniejsza rzecz z punktu widzenia pacjenta. Druga rzecz, która myślę, że też jest ważna, to jest coś, co często obserwujemy przy okazji nocnej, świątecznej pomocy medycznej, kiedy poradnia lekarza rodzinnego nie funkcjonuje i trzeba się gdzieś zgłosić po pomoc. Są takie podmioty na terenie również i dużych miast, ale i małych miejscowości, które podpisają umowę na tę świąteczną i nocną pomoc medyczną, ale bardzo często jest tak, że pacjenci albo od razu, albo odsyłani z tej nocnej i świątecznej pomocy trafiają do szpitala, do SOR-u, czyli szpitalnego oddziału ratunkowego, bądź do kliniki medycyny ratunkowej. Tam mieszają się z tymi pacjentami ostrymi, którzy czy z wypadku, czy z inną jakąś ostrą sprawą trafili. Czekają jedni i drudzy w długich kolejkach, a na dodatek za tych pacjentów z nocnej, świątecznej pomocy szpital nie dostaje pieniędzy. Załatwi ich, pomoże, ale nie dostaje za to gratyfikacji. Teraz będzie to organizowane właśnie przy szpitalach, czyli coś, co de facto dzisiaj ma miejsce, będzie usankcjonowane, z tą różnicą, że szpital z jednej strony dostanie pieniądze za to, a z drugiej strony będzie musiał zapewnić osobny personel, który nie jest od tego ostrego dyżuru, tylko właśnie jest dedykowany do tej nocnej, świątecznej pomocy, dzięki czemu te kolejki już z tego założenia się skrócą, bo pacjenci będą mieli, jedni trafią do jednego lekarza z tymi sprawami ostrymi, a inni w ramach tej nocnej, świątecznej pomocy.
Tylko się zastanawiam,
i to też
ponieważ
jest, myślę, że
na przykładzie chociażby szpitala Biziela wiem, że tam nie będzie takiej świąteczno-niedzielnej opieki. Rozumiem, że nie wszystkie szpitale będą miały obowiązek.
To już jest kwestia lokalna, jak to jest rozwiązana, ponieważ nie ma obowiązku ani potrzeby, żeby każdy jeden szpital to pełnił. To już jest w gestii oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i tu one powinny o tym decydować. A ponieważ, jak słyszeliśmy na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości, NFZ póki co likwidowany nie będzie, w związku z tym myślę, że tym bardziej pracownicy NFZ-u od dyrekcji poczynając powinni się sprężać, aby to wszystko dobrze zorganizować.
Panie pośle, ale to był państwa sztandarowy głos.
Tak, ale my uświadomiliśmy sobie, ja zresztą o tym mówiłem wiele razy na takich naszych wewnętrznych spotkaniach, że nie da się w tym samym czasie przeprowadzić dwóch tak zasadniczych zmian, czyli sieć szpitali, na którą się nałoży likwidacja NFZ-u. Skoro zdecydowano się na sieć szpitali, to likwidacja NFZ-u powinna poczekać. To nie znaczy oczywiście, że prace legislacyjne nie będą prowadzone, bo ja powiem więcej, powinny być prowadzone po to, aby na przykład od nowej kadencji móc ten projekt zrealizować. Natomiast nie możemy nałożyć jednego na drugi. Musi najpierw zacząć działać jedno, po to, aby mogło można było zacząć zmiany w drugim segmencie. Tym bardziej, że no jak już tak mówimy, to przecież chcemy też dokonać pewnych zmian, jeżeli chodzi o kompetencje POZ-u, więc to by jeszcze spowodowało większe zamieszanie. No i kolejna sprawa, która jest niedopowiedziana w ustawie czy rozporządzeniach, ale moim zdaniem kwestia rozliczeń ryczałtowych, które będą w szpitalach, to umożliwia. Otóż do tej pory było tak, że pacjent, który miał na przykład kilka chorób, trafiał do szpitala, był leczony w oddziale z jednej choroby, po czym był wypisywany i za dwa tygodnie na przykład przyjmowany i leczony dalej z innej, bo nie było można tego łączyć, bo Narodowy Fundusz Zdrowia, może to brzmi absurdalnie, może nasi słuchacze, pacjenci nie mogą w to uwierzyć, że takie absurdy były i są, że szpital wtedy nie dostawał pieniędzy za leczenie jednej i drugiej choroby, tylko wyłącznie za jedno. Więc szpital, chcąc ratować własne finanse, wypisywał pacjenta i przyjmował go z powrotem. Teraz, skoro będzie rozliczenie ryczałtowe, zakładam, że to umożliwia leczenie kompleksowe również i w tym zakresie.
Panie pośle, tylko że ryczałt się źle kojarzy w Polsce.
To prawda. Stąd też, i mi, powiem szczerze, też się źle kojarzy. I też miałem, no jak kilka lat temu na ten temat była dyskusja, no bardzo dużą ostrożnością się wypowiadałem. Ale co się zmieniło od tego czasu, w ciągu tych kilku lat? Po pierwsze, bardzo dużo procedur będzie wykonywanych w formie fee-for-service, czyli właściwie poza ryczałtem, na zasadzie tylu, ilu pacjentów się zgłosi, to będą leczeni i to będzie rozliczane, będzie płacone. Więc ta pula ryczałtowa się bardzo skurczyła w stosunku do tych planów, które były jeszcze przed wyborami, czy zaraz po wyborach. Po drugie, to rozliczanie, przyglądanie się wykonywaniu tego ryczałtu będzie praktycznie co miesiąc, a już bardziej szczegółowo kwartalnie. W związku z tym to nie będzie sytuacji takiej, że ktoś dostanie pieniądze i nie będzie się płatnik tym zupełnie interesował. Więc ja zakładam, że nie będzie tutaj problemu, ale od razu też deklaruję, gdyby się okazało, że jest coś, czego nie przewidziano, to przynajmniej ja deklaruję, że chciałbym i będę chciał jak najszybciej tymi sprawami się zajmować, żeby to wszystkie te wątpliwości wyjaśniać, poprawiać, bo wiele rzeczy jest na dobrą sprawę na poziomie rozporządzeń, więc minister może bardzo szybko takie rozporządzenie zmienić.
To jeszcze wyjaśnijmy pewną sprawę, ponieważ sieć szpitali, wchodzi ta ustawa w życie 1 października, tak. Szpitale mają kontrakty podpisane do końca roku. Rozumiem, że te 3 miesiące to będzie takie 3 miesiące rozruchowe, tak?
No będą jakoś tam rozruchowe, to już pewnie będzie funkcjonowało na zasadzie tej sieci, to już będzie to w tym głowa poszczególnych dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale też dodajmy kolejną rzecz, którą trzeba wyjaśnić. No, w naszym województwie mamy komfortową sytuację, bo szpitale właściwie w 100% te,
wszystkie
które
publiczne
weszły i tam wiele niepublicznych weszło do sieci. Natomiast jeżeli ktoś nie wszedł, takie są czasami nieduże szpitale, one będą mogły normalnie w procedurze konkursowej, tak jak to było do tej pory, bo do tej pory była przecież procedura konkursowa.
Na szpitale, procedury właśnie
tak,
medyczne.
Tak, szpitale były ogłaszane konkursy, szpitale w tych konkursach brały udział i w dalszym ciągu szpitale, które w sieci się nie znajdą, będą identycznie jak do tej pory w procedurze konkursowej mogły się o pieniądze ubiegać.
A to jest pula 10%, prawda?
No bo jeżeli 90% mniej więcej obejmuje sieć, no to siłą rzeczy, no i krótko mówiąc, proporcje zostaną takie same po rozdziału środków między szpitalami, jak to było do tej pory.
To jeszcze jedno pytanie, czy dyrektorzy są przygotowani na tę zmianę, bo to będzie zmiana też mentalna i filozofii całej finansowania usług medycznych.
Ja myślę, że na tyle długo o tym rozmawiamy, jest to przygotowywane, że dyrektorzy się z tym coraz bardziej oswajają. Pamiętajmy, że ktoś wejdzie do sieci i będzie miał pewne gwarancje finansowe aż na 4 lata, to też daje ogromny oddech dyrektorom szpitali, bo mogą planować coś nie z roku na rok, tylko w perspektywie lat 4. Kwestie również nawet inwestycji, czy no bardzo różnych rzeczy, jakiejkolwiek polityki, czy płacowej, czy innej, no mogą to planować w okresie 4-letnim.
Ale czy odniesienie do tego kontraktowania z 2015 roku, wysokość ryczałtu, który będzie przydzielony szpitalowi, jest dobrym odniesieniem?
To nie jest odniesienie kwotowe, to jest odniesienie ilościowe.
Czyli ci, którzy mieli nadwykonanie przekonania wygrali na tym.
No, poniekąd może w niektórych sytuacjach, ale też nie będzie tutaj jednak dość elastyczne patrzenie na sprawę, bo powiem więcej, możliwość korekty w czasie kolejnego roku, kiedy ten ryczałt będzie przyznany, w zależności od potrzeb i od sytuacji, bo przecież pieniędzy będzie więcej. Na kolejny rok będzie, tak jak przedstawiono nam plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018, to będzie aż o 5,5 miliarda złotych więcej niż w bieżącym roku. Więc to jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy i będzie możliwość elastycznego tutaj reagowania. Natomiast jeżeli mówimy o odniesieniu do roku 2015, to mówimy w sensie ilościowym. Ile procedur wykonano, a nie za ile je wykonano.
To jeszcze chciałabym zasięgnąć pana opinii na temat pomysłu ministra zdrowia, jeśli chodzi o świadczenie usług odpłatnie przez szpitale publiczne.
Takie podejście, że ZOZ-y publiczne, tak jak niepubliczne, mogą wykonywać też w pełni komercyjne zabiegi, to jest dobra koncepcja, dlatego że nie ma żadnej różnicy pomiędzy nimi tak naprawdę. One powinny być równość wobec prawa, tak? Czyli szpital publiczny również powinien móc prowadzić jakąś komercyjną działalność. Notabene większość z nich prowadziła pod jakimiś dziwnymi, różnymi formułami fundacji i tak dalej.
I możliwość dorobienia trochę do tego, co otrzymuje szpital z Narodowego Funduszu Zdrowia, jest no, jakąś perspektywą niewielkiej wprawdzie, ale pomocy dla utrzymania budżetu szpitala. No a jeśli szpital jest ogólnie w lepszej kondycji, no to warunki tych, którzy są leczeni w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia też mogą się nieco poprawić.
Najpierw poczekałbym na oficjalne stanowisko PiS-u, który do tej pory bardzo twardo i właściwie dogmatycznie bronił się przed takimi rozwiązaniami. Ten pomysł nie będzie zrealizowany przez ministra zdrowia, bo nie pozwoli mu tego, na to jego macierzysta partia.
To znaczy z jednej strony potrzeby pacjentów, którzy czasem chcą się leczyć poza systemem, a po drugie to jest kwestia, powiedziałbym, no, wzmocnienia tych publicznych szpitali, także zredukowania ich skłonności do tego, żeby za wszelką cenę przekształcić się w spółki, żeby móc właśnie dorabiać.
Przeczytamy, zapoznamy się, będziemy mogli nad tym dyskutować. Po konsultacjach różne dokumenty, różne druki przybierają różny kształt, dlatego też poczekajmy na ostateczny kształt, który trafiłby, czy też trafi do Sejmu. Ta droga, która wiedzie do Sejmu, do Laski Marszałkowskiej, jest dość długa, dlatego trudno wypowiadać się o czymś, co de facto jeszcze nie trafiło do Sejmu.
Na razie to chyba upadł ten pomysł.
Tak, ten pomysł upadł.
Nie udało się przekonać pani premier.
Upadł ten pomysł, przynajmniej z tego, co mi wiadomo, dlatego że sprawa jest bardzo jednak kontrowersyjna. Ja może spróbuję być bezstronnym i przekazać tu argumenty jednej i drugiej strony. Otóż z jednej strony pojawiały się argumenty takie, że na przykład szpital samorządowy w naszym województwie, wyobraźmy sobie, że jakiś szpital, który był własnością takiego czy innego powiatu, się przekształcił w NZOS, ale stuprocentowym udziałem samorządu. I w takiej sytuacji ten szpital oprócz kontraktu, który ma, mógł też komercyjnie leczyć pacjentów. Różne sytuacje się trafiają, to nie na zasadzie kogoś, niekoniecznie kogoś, nie wiem, bogatszego, który nie chce czekać, tylko również kogoś, kto na przykład jest za granicą. No bardzo różne sytuacje mogą się zdarzyć. I oczywiście takie szpitale miały również nadwykonania, żeby tu od razu powiedzieć, tak jak pisał jeden z tabloidów, no to nie będzie nadwykonań. No nie, no te szpitale, które mogły pobierać te środki, również przecież miały nadwykonania i miały problem z tymi nadwykonaniami, ubiegały się o ich zapłatę. Więc to były argumenty, żeby to wprowadzić. Natomiast argumenty drugiej strony, które przeważyły, że ten pomysł zarzucono, no jest jednak taki. To jest publiczna służba zdrowia i może pojawić się pewna niejasność i pewna wątpliwość co do sytuacji takiej, czy ktoś za pomocą jakichś dopłat, współpłacenie nie będzie starał się omijać kolejkę, w której jest i czy w związku z tym kogoś, kogo nie stać na zapłacenie, nie będzie się ta kolejka dla niego wolniej przesuwała, bo będzie przeskakiwany przez te osoby, które dopłacają. I ten argument, jak rozumiem, zdecydował, że ten pomysł, no mimo, że został gdzieś wrzucone pod dyskusję przed Ministerstwo Zdrowia. To były jeszcze pomysły przygotowane przez już nieobecnego w resorcie, bo już nie pracuje w resorcie od kilku miesięcy wiceminister Łanda. To były jeszcze jego pomysły i no, zrezygnowano z tych pomysłów. Moim zdaniem słusznie, bo dopóki się nie uda tej sprawy jednoznacznie rozdzielić, no to rzeczywiście nie należy się za to brać.
Poseł Tomasz Latos.
Dziękuję uprzejmie.
Który uspokajał nas przed wejściem w życie sieci szpitali.
No i życzę przede wszystkim wszystkim Państwu, również sobie, przede wszystkim zdrowia, bo najlepiej być zdrowi i w ogóle nie trafiać do służby zdrowia.
To nie życzę, jest takie łatwe.
Życzę też pięknej pogody, udanych wakacji, dobrego wypoczynku. Dobry wypoczynek też będzie naszemu zdrowiu służył.
Panie pośle, nawzajem.
Dziękuję
poseł
uprzejmie.
Tomasz Latos.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
A jak to wygląda od strony eksperta? Jarosław Kozera ze Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej.
Zaczniemy może od filozofii w ogóle sieci szpitali. Nie za bardzo rozumiem całą filozofię sieci szpitali, skoro do tej sieci weszły właściwie wszystkie szpitale.
No właściwie tak, wszystkie, ale sieć jakby wprowadziła klasyfikację szpitali na ogólnopolskie trzeciego, drugiego, pierwszego poziomu. Czyli wiemy, że w zależności od oczywiście poziomu, to jest dopuszczalny zakres świadczenia. Ona raczej ma uporządkować może nie tyle liczbę szpitali, co uporządkować liczbę oddziałów specjalistycznych, wysokospecjalistycznych.
To była taka idea fix profesora religii, żeby prowadzić sieć szpitali. On o tym mówił bardzo głośno. Nie udało mu się, ale też mówił zarazem o koszyku świadczeń. Co się zmieni dla pacjenta od 1 października, w momencie, kiedy ta sieć wejdzie w życie?
Dla pacjenta nie zmieni się nic. Tak naprawdę może odczuć zmiany pacjent po kilku latach, o ile oczywiście konsekwentnie będzie ona wdrażana, bo przynajmniej w założeniach, i to jest związane głównie z finansowaniem, są takie wskaźniki, to się nazywa jakościowe, czyli tak naprawdę będzie promowane zwiększanie świadczeń ambulatoryjnych kosztem szpitalnych. Czyli jeżeli mamy szpital, to każdy z nas, jak miał kontakt ze szpitalem, nieraz był w szpitalu, gdzie wykonywano tylko badania diagnostyczne. Tak? Przyszedł w poniedziałek, niejednokrotnie w czwartek wychodził, w dzień, kiedy wychodził, dopiero robiono te badania. W tej chwili ma być promowana taka sytuacja, w której tego typu badania mają być robione ambulatoryjnie. Czyli po prostu w takiej formule, gdzie przychodzi na konkretną godzinę pacjent i na pewno to będzie dużo lepsze dla pacjenta i bezpieczniej.
Bezłóżkowej, tak?
Bezłóżkowej, tak. Przychodzi tak jak do porady, tak jak dzisiaj nieraz też pewne badanie się w tej formie robi. Kolejnym wskaźnikiem będzie promowany krótszy czas pobytu pacjenta, co też jest bardzo dobre, dlatego że im krócej, tym lepiej. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, kto był w warunkach szpitalnych i leżał, że to jest jednak jakieś przeżycie. Kolejnym wskaźnikiem ma być to już dla tych szpitali, powiedzmy z trzeciego i ogólnopolskiego stopnia, ma być promowany wzrost, to się nazywa wartości hospitalizacji, czyli tak naprawdę mają być promowane te szpitale, które będą robiły poważne operacje, skomplikowane, takie, które powinny być robione na tym poziomie. Czyli generalnie można powiedzieć, że w założeniu oczywiście pacjent jak trafi do tego szpitala, to będzie rzeczywiście kompleksowo zaopatrzony. I to są jakby założenia, ale czy one będą wdrażane, jak będą wdrażane, no to życie pokaże.
Chodziło o te szpitale wojewódzkie, kliniczne, uniwersyteckie.
Tak, właściwie w Bydgoszczy to chyba wszystkie zostały zakwalifikowane do tego właśnie stopnia, o którym mówiłem. Ale tak, tu chodzi o te kliniczne, wojewódzkie szpitale, duże przede wszystkim.
To oznacza, żeby na przykład szpitale powiatowe nie brały się za poważniejsze operacje, poważniejsze procedury?
Znaczy mi się wydaje, że założenie też jest takie, dlatego że dzisiaj jakby to dosyć była dowolność, otwartość, szpital otrzymywał punkty, a co w tych punktach robił, to było drugorzędne, to rzeczywiście dochodziło do takich przypadków, że w szpitale powiatowym, który nie miał odpowiedniego zaplecza, były wykonywane operacje, które powinny być wykonywane w tych poważniejszych, większych szpitalach. Dlatego też ta sieć, tak jak już wcześniej mówiłem, ma uporządkować bardziej oddziały, uporządkować to, co się robi, załóżmy, w szpitalach powiatowych. Wydaje mi się, że każdy z nas pamięta jeszcze te czasy, kiedy w szpitalu powiatowym właściwie były takie cztery podstawowe oddziały. To był oddział dziecięcy, chirurgia, oddział ginekologiczny i wewnętrzny. I mniej więcej taka idea jest, żeby powróciły te oddziały w tych szpitalach powiatowych, a wyższe stopnie, tak jak kiedyś były wojewódzkie, kliniczne, to właśnie mają być tego trzeciego i wyższego poziomu, czyli te, które będą robiły kompleksowe świadczenia.
Ale czy to nie wydłuży drogi pacjenta do tych skomplikowanych procedur?
Nie powinno, bo właściwie nie ma czegoś takiego, że żeby trafić do szpitala, załóżmy uniwersyteckiego, trzeba być skierowanym ze szpitala powiatowego. Także ta zasada, ta dostępności nadal będzie obowiązywała. Ja myślę, że jakbym miał wyrokować, to bardziej ta reforma spowoduje, że wróci się do rejonizacji. Chcąc, nie chcąc, bo jeżeli mówimy o ryczałcie, jeżeli mówimy o opiece nad społecznością lokalną, no to chcąc, nie chcąc, również właściciele, jakim są samorządy, no będą raczej naciskały na dyrektorów, aby powoli zaczęli wprowadzać rejonizację. Myślę, że z czasem będzie to norma, o ile oczywiście konsekwentnie będzie to wdrażane.
Słowo ryczałt nie najlepiej się kojarzy w Polsce. Pytanie, czy rzeczywiście pacjent wepchnięty w tę procedurę ryczałtową nie będzie miał gorszej obsługi, gorszej opieki?
Nie, ja uważam, że wręcz przeciwnie. Dzisiaj pacjent nawet nie był świadom, że jest elementem pewnej gry, dlatego że bardzo powszechnie szpitale zastosowały tak zwane optymalizatory rozliczeń. Co to oznaczało dla pacjenta? Otóż pacjent mógł wyjść, załóżmy, po 2 dniach, a był w szpitalu 6 dni, dlatego że szpital mógł go zaliczyć do innej grupy, czyli tak naprawdę za większe pieniądze sprzedać do funduszu tę usługę. Też robiono dodatkowe badania, które niekoniecznie były potrzebne. Oczywiście nie szkodziły, tak? To zwiększały diagnozę, no ale generalnie niepotrzebne z punktu widzenia akurat pewnej diagnostyki założeń i też był wtedy taki pacjent inaczej rozliczany. Czyli tak naprawdę nieświadom był tego, że mógł wyjść krócej, że niekoniecznie wszystkie badania były potrzebne. W tej chwili nie będzie takiej motywacji po stronie szpitala, dlatego że mówi się głównie o liczbie świadczeń, czyli to jak będzie rozliczony, jednym słowem te optymalizatory będą niepotrzebne. A z drugiej strony muszę powiedzieć, że właśnie tego typu rozwiązania powodowały zmniejszenie dostępności, dlatego że każdy ze szpitali miał limit. Wszyscy słyszymy na co dzień limit, przekroczony limit, nadlimitowy. I po prostu szpital, stosując pewną grę, szybciej te punkty jakby zużył, w cudzysłowie, czy szybciej wykorzystał może kontrakt, co bardziej poprawnie brzmi, i wówczas po prostu ograniczała się dostępność, dlatego że jeżeli nie miał już limitu, no to zapisy były na późniejsze terminy. Także wydaje mi się, że w tej części ryczałtowej powinno się to poprawić, bo już nie będzie takiej motywacji.
Ale to znaczy, że znikną nadlimity?
Tak, tak.
No ale ten worek nie jest workiem bardzo rozciągliwym, mówię o worku finansowym. Jak opłacić wszystkie procedury i wszystkie świadczenia?
No to jak założymy, że to co jest dzisiaj to jest optymalne z punktu widzenia oczywiście potrzeb zdrowotnej naszej społeczności, to byłby błąd. Musimy zdać sobie sprawę, że 40% hospitalizacji to są hospitalizacje diagnostyczne. Jeżeli teraz motywowany będzie szpital, żeby to robić w formie ambulatoryjnej, no to wówczas po prostu będzie oczywiście tu zajmowanych tak dużej liczby łóżek, żeby zdiagnozować pacjentów. Dlatego też to nie jest tak, że tylko i wyłącznie wzrost finansowania może poprawić dostępność. Tak naprawdę zróżnicowanie form udzielania świadczeń również może zwiększyć dostępność. Także ja uważam, że tutaj akurat pod tym względem powinny być pewne pozytywne rzeczy się odbyć z punktu widzenia oczywiście pacjenta.
Czyli skróci się kolejka do szpitali, natomiast wydłuży się kolejka, żeby diagnozować pacjenta, tak?
Niekoniecznie może się wydłużyć, trudno jest powiedzieć, tak? Bo powiedzmy sobie szczerze, te mechanizmy, które mają być uruchomione, będą promowały, czyli szpital będzie dostawał dodatkowe pieniądze za to, że będzie zwiększał te właśnie porady, tak, żeby, tą opiekę w formie takiej otwartej, w formie poradnianej. Także tutaj ma być szpital do tego motywowany. I wydaje mi się, że tutaj, jeżeli to będzie konsekwentne, to powinno dla pacjenta, pacjent, słysząc ryczałt, nie powinien się obawiać, dlatego że mechanizmy tworzenia ryczałtu bardziej dziś będą odpowiadały jego interesom i zapotrzebowaniom niż to dzisiejsze rozliczenie, które są, czyli jednorodne grupy pacjentów.
Pana zdaniem będzie musiała się zmienić też mentalność dyrektorów tych placówek?
Ogromna zmiana czeka. Żeby sięgnąć po premię dodatkowych pieniędzy, no dyrektorzy będą musieli tak naprawdę zacząć sterować jakością procesu terapeutycznego. Nie mówię tutaj o kontakcie lekarza z pacjentem, tylko samej organizacji, tak? Jak już wcześniej wspomniałem, krótsze czasy pobytu. Ten czas pobytu nie jest tylko związany z tym, że jest taka potrzeba ze strony pacjenta, tylko że jest nieraz źle zorganizowany proces. Wypis mógł być w środę, jest w piątek, ludzie po prostu czekają na to. Także tutaj uważam, że będzie to jakby konieczność ingerowania w coś, czego dzisiaj nie było, bo dziś dyrektor jedynie mógł powiedzieć lekarzom: słuchajcie, mamy duży kontrakt, nie mamy limitów, i to była jedyna rzecz, albo też mówił, że się kończy kontrakt i więc trzeba będzie po prostu zapisywać w kolejkę pacjentów. I to było wszystko, a dzisiaj będzie musiał sterować długością czasu, właśnie tym, żeby więcej w ambulatoryjnej opiece robić niż szpitalnej, czy generalnie pracować z zespołami lekarzy, co nie jest łatwym procesem.
Czy zmniejszy się biurokracja lekarzy pracujących w szpitalach?
Na to bym nie liczył. W ogóle nie liczyłbym na to, że nadejdzie kiedyś taki moment, że się biurokracja zmniejszy. Jesteśmy w czasach, kiedy ona się rozwija i szczególnie w medycynie coraz więcej faktów musi być rejestrowanych, również aby chronić bezpieczeństwo praktyki lekarzy. No bo rzeczywiście tutaj w dobie, kiedy rozwijają się usługi prawne, no lekarze powinni dbać o siebie, stąd też powinni ze zrozumieniem do tego podchodzić, ale też im współczuję, bo będą nadal obarczani coraz większą biurokracją.
A czy ten ryczałt zgodny z finansowaniem z 2015 roku, czy to jest dobry pomysł?
Trudno mi ocenić, bo trzeba dodać, że 2015 to nie są kontrakty, tylko łącznie z tym, co na tak zwanych nadlimitach ktoś wykonał. I czyli tutaj ci, którzy ryzykowali w 2015, nie mając pewności, że otrzymają pieniądze, wygrali na tym. Wydaje mi się, że to jest raczej taki zabieg techniczny, bo jakby się dzisiaj jakby się ogłoszono, że na bazie roku 2 na przykład, 2017, będzie konstruowany ryczałt 2018, to rzeczywiście nadlimity byłyby ogromne. Także tutaj wydaje mi się, fundusz wyznaczył taką datę, że już nie ma na nią wpływu i to, co się wydarzyło, to jest zapisane i to będzie taki punkt startowy. I oczywiście pytanie, czy jest dużo, czy mniej pieniędzy, no i za mało pieniędzy. My wiemy o tym, nie? I tu nawet nikt nie dyskutuje. Ale ryczałt, uważam, samej swojej konstrukcji bardziej będzie chronił interesy pacjenta niż dzisiejsze rozliczenia.
Czy podobna filozofia, podobny system jest też wprowadzany w innych krajach? My się na kimś wzorujemy?
Trudno mi powiedzieć, bo są, znaczy każdy kraj ma indywidualny sposób rozliczenia. My idziemy w taką ścieżkę trochę mało zrozumiałą, bo właściwie z jednej strony jest to system mieszany, gdzie jest taki budżetowo-ubezpieczeniowy, zapowiada się likwidację tej części ubezpieczeniowej. Później się zapowiada jednak przesunięcie tej decyzji, także trudno jest powiedzieć i trudno się z kimkolwiek porównać, dlatego że, znaczy jedno, co nas wyróżnia na pewno, no to częstość zmian, takich poważnych zmian, bo właściwie od 99 roku to już jest trzecia poważna zmiana, jeśli chodzi o sam system i to jest zbyt duża częstotliwość. Każdy stabilny system ochrony zdrowia, każdy system ochrony zdrowia jest dobry, jak może być stabilny i stabilnie funkcjonować. Jeżeli się zbyt często zmienia, to naprawdę wprowadza takie zakłócenia, które generują problemy, których by nie było, gdyby takich częstych zmian nie było.
Czy jeszcze należy mówić o wprowadzeniu koszyku świadczeń, czy już właściwie nie ma o tym mowy?
Nie ma o tym mowy, bo jak pani wspomniała o koszyku świadczeń profesora religii, ktoś, kto się interesuje, to były 3 tomy. Ostatni tom to były te świadczenia, które nie miały być gwarantowane i to było dosyć dużo tych świadczeń i one miały być zalążkiem dodatkowych ubezpieczeń. Taka była idea. Później wszystkie świadczenia wrzucono w koszyk, więc ten koszyk jest i właściwie już nie ma takiego pojęcia, że coś jakby jest świadczone, czy też nie, bądź też coś trzeba będzie dodatkowo się ubezpieczyć. Właściwie praktycznie można powiedzieć, że z racji tej, że jesteśmy obywatelami tego kraju, mamy dostęp do pełnego, szerokiego koszyka świadczeń, które są oferowane w publicznej sferze, finansowane z NFZ-u.
A nie ma jeszcze takiego nawyku pośród Polaków, żeby się dodatkowo doubezpieczać, prawda?
Nie ma potrzeby, tak naprawdę. Kiedyś na marginesie uczestniczyłem w konferencji, gdzie przyjechali Amerykanie. Na początku to był chyba 2000 rok. Wtedy jeszcze się mówiło, że miały powstać prywatne kasy chorych. Jak oni przeanalizowali nasz system, tam byli wszyscy ministrowie ówcześni, pamiętam, wyszedł ten człowiek i powiedział jedną rzecz. My nigdy w tym kraju nie stworzymy oferty dodatkowych ubezpieczeń. Czyli generalnie jest taki system, bo my mamy. My to przecież, jak my cały czas mówimy, to mówimy o tym systemie uregulowanym przepisami NFZ-u, a istnieje równolegle drugi system. Ja nie mówię tu już o patologii. ten prywatny, typowo prywatny i całe szczęście, bo niejednokrotnie jest ta alternatywa i on funkcjonuje bardzo dobrze, bo on się opiera na konkretnych, twardych, rynkowych regułach i ma się dobrze i wydaje mi się, że gdyby kiedykolwiek ktoś miał odwagę jakby włączyć to do tego oficjalnego systemu, no wówczas mogłoby coś fajnego, ciekawego powstać na kształt francuskiej opieki, gdzie na przykład pacjent może korzystać z każdego gabinetu, z każdego. Ma prawo, ale do refundacji wtedy 75%, ale refundacji. Jeżeli ktoś oceni, że zbędne było to świadczenie, no to ryzyko jest zawsze po stronie pacjenta, że nie dostanie zwrotu. Ale jeżeli to jest oceniane i bardzo szybko, w ciągu 2 tygodni ma zwrot tych 75% i nie ma tam problemu z dostępnością. U nas taki system istnieje, drugi, równolegle, bardzo szeroko rozwinięty.
A pana zdaniem te przenikanie się tych światów publicznego, czyli szpitali publicznych, które nie mogą robić usług za pieniądze dodatkowo i przenikanie się z tym światem usług prywatnych byłoby dobre?
Znaczy, to już jest.
Tak, ale bardzo często słyszymy, że dobrze byłoby, żeby to jednak oddzielić.
Ale nie da się tego oddzielić, dlatego że nie mamy tylu lekarzy. Większość lekarzy dzisiaj ma swoje gabinety, to są przedsiębiorcy. Jeżeli byśmy próbowali oddzielić, to byłaby taka sytuacja, że szpitale publiczne byłyby puste. Wydaje mi się, że my doszliśmy do takiego momentu, czy patrząc na tę sieć, to jest kolejny jakby eksperyment, który ma wprowadzić nas do lepszego, jakby lepszej organizacji. Nie wiem, czy to będzie skuteczne. Na pewno duże, większe szanse miałaby sieć w 99 roku, kiedy wszystkie szpitale, oprócz oczywiście klinicznych, należały do wojewody i wtedy można było określić konkretną sieć, określić tych, którzy mają dostęp do publicznych, tych, którzy nie mają. Jednym słowem, były dużo lepsze warunki. W tej chwili, po tych wielu latach, no wprowadzamy coś, co jest odgórnie sterowane, a odnosi się do systemu, który już dawno działa w warunkach rynkowych. Czy nam się to podoba, czy nie. I nie wiem, czy ten eksperyment się powiedzie. A są takie systemy, które się przenikają, te dwie rzeczy i mają się dobrze. Także wydaje mi się, że warto po prostu nie udawać, że to nie istnieje, zdefiniować pewne role, warunki współpracy i uważam, że wtedy by było dużo lepiej, dlatego że nie zapominajmy, że lekarz przede wszystkim to jest jego praktyka, jego pacjenci, a instytucja, w której jest zatrudniona, w której jest zatrudniony, zawsze jest gdzieś tam na którymś miejscu i nie łudźmy się, że to się zmieni. Więc warto by było pomyśleć o takich regułach, które by honorowały właśnie te relacje lekarza i jego pacjentów i zapewnienie jak najlepszej praktyki dla niego. I są takie dobre wzorce, ale to wymaga odwagi politycznej i to jest nierealne akurat w mojej ocenie w obecnych czasach.
Tyle Jarosław Kozera ze Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej. Przypomnijmy, że 1 października wejdzie w życie ustawa dotycząca sieci szpitali. Do sieci zostały zakwalifikowane te placówki, które od co najmniej 2 lat mają umowę z NFZ i w których działa izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy. Szpitale te będą miały zagwarantowaną umowę z NFZ na 4 lata. W ramach sieci będzie również finansowana ambulatoryjna opieka specjalistyczna w przychodniach przyszpitalnych oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Zmiany, jak już mówiłam, wejdą 1 października. A za uwagę dziękuję, Magda Jasińska.
Czeka na odkrycie. Przytul mnie życie, moje szczęście wielkie, przytul mnie w ukryciu. Widzę odbicie swoje w oczach i nikt nie powie mi, że lepiej mogło być. Za krótki dzień, za mało słów i pewnie tak zostanie już. Co z tego mówię ci, już godzin tych nie liczę. Przytul mnie życie, moje szczęście wielkie, przytul mnie w ukryciu. Widzę odbicie swoje w oczach i nikt nie powie mi, że lepiej mogło być.